Dobra, słuchajcie, to kontynuujemy Jakuba. List Jakuba i mieliście w domu słowa kluczowe zaznaczyć. Ktoś zaznaczał w ogóle?
Ja zapisałem sobie innego, że trudno fragmenty
zaznaczyć.
Co, jeszcze raz?
Trudne fragmenty.
Ja mam to zapisane, że to trudne fragmenty.
Okej, okay, dobra, no. Też dobrze. To zapiszcie sobie słowa kluczowe. Wiara, uczynki, sąd, sędzia, Bóg.
No tak, takiego. Przeprawy się pojawiało, pan.
Wiara, uczynki, sąd, sędzia i Bóg. Kto jest adresatem?
A prawo? Takie prawo, jak mówię, prawo.
Nie wszędzie jest prawo. Możecie zapisać prawo, ale prawo się wszędzie nie powtarza.
Nie, wszędzie nie.
12 podpowiedzi.
Rozproszenie.
Tak, tak. Czyli list jest do Żydów skierowany. Jaki cel napisania listu?
Zobaczyć przejawy żywej matki wiary, aby móc skorygować swoje postępowanie lub uświadomić się
zbiorę. Ja nie dosłyszałem, proszę.
Jaki cel listu?
Jaki cel?
Cel studium.
Zobaczyć przejawy żywej matki wiary, aby móc skorygować swoje postępowanie lub utwierdzić się w wierze.
To jest cel naszego studium. A cel napisania listu?
Napomnienie do zerwania z grzechem i życie w pobożności, czyli w wierze żywej.
Dobrze, słuchajcie, to dzisiaj będziemy kontynuować sobie i będziemy wypisywać wszystko, co dotyczy autora, adresatów i Boga. W tym wypadku sobie jeszcze Boga opiszemy, dlatego że on tu słowo Bóg jest słowem kluczowym i przy okazji autora i adresatów sobie wynotujemy informacje o Bogu. Czyli będziemy czytać po kolei, słuchajcie, i będziemy wynotowywać sobie po kolei. Najpierw wynotujemy sobie autora, potem na spokojnie sobie wynotujemy adresatów, tak, a potem będzie Bóg. Bo jak będziemy wszystko naraz, to trochę nam się może pomieszać i... Może mały rozgardiasz się taki zrobić w notatkach. Także wydaje mi się, że będzie prościej, jak sobie po kolei to zrobimy. No i lepiej się zapoznamy z listem, bo jak będziemy za każdym razem czytać, to i treść nam lepiej utkwi w pamięci, nie?
Tak.
A to też się przydaje. To co? Czytamy, tak?
Mogę?
Dobrze, proszę, czytaj pierwszy rozdział.
Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, przesyła pozdrowienia 12 pokoleniom, które są w rozproszeniu. Poczytujcie to sobie za największą radość, moi bracia, które rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie waszej wiary wyrabia cierpliwość. Cierpliwość zaś niech dopełni swego dzieła, abyście byli doskonali i zupełnie nie mający żadnych żadnych braków. A jeśli komuś z was brakuje mądrości, niech prosi Boga, który daje wszystkim obficie i bez wypominania, a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, Bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, pędzonej przez wiatr i miotanej tu i tam. Człowiek taki niech nie myśli, że coś otrzyma od Pana. Człowiek umysłu dwoistego jest niestały we wszystkich swoich drogach. Niech ubogi brat chlubi się ze swego wywyższenia, swojego wywyższenia, a bogaty ze swego poniżenia, bo przeminie jak kwiat trawy. Jak bowiem wzeszło palące słońce, wysuszyło trawę, a kwiat jej opadł i zginęło piękno jego wyglądu, tak też bogaty zmarnieje na swoich drogach. Błogosławiony człowiek, który znosi próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma koronę życia, którą obiecał Pan tym, którzy go miłują. Niech nikt, gdy jest kuszony, nie mówi: jestem kuszony przez Boga. Bóg bowiem nie może być kuszony do złego, ani sam nikogo nie kusi. Lecz każdy jest kuszony przez własną pożądliwość, która go pociąga i nęci. Następnie pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a grzech, gdy będzie wykonany, rodzi śmierć. Nie błądźcie, moi umiłowani bracia. Wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z góry i zstępuje od Ojca Światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności. Ze swojej woli zrodził nas słowem prawdy, abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. Tak więc, moi umiłowani bracia, niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia i nieskory do gniewu. Gniew bowiem człowieka nie wykonuje sprawiedliwości Bożej. Odrzućcie więc wszelką plugawość oraz bezmiar zła i z łagodnością przyjmijcie zaszczepione w was słowo, które może zbawić wasze dusze. Bądźcie więc wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Jeśli bowiem ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, podobny jest do człowieka, który przygląda się w lustrze swemu naturalnemu obliczu, bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. Lecz kto wpatruje się w doskonałe prawo wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą dzieła. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Jeśli ktoś wśród was sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga swego języka, lecz oszukuje swe serce, tego pobożność jest próżna. Czysta i nieskalana pobożność u Boga i Ojca polega na tym, aby przychodzić z pomocą sierotom i wdowom w ich utrapieniu i zachować samego siebie nieskażonym przez świat. Mm-hmm.
No i tak się zastanawiam, damy radę wynotowywać wszystko? Co?
Bo o autorze mało.
O autorze tu jest mało, ale o adresatach i o Bogu jest bardzo dużo. Bo jeżeli wynotujemy wszystko o autorze, to dzisiaj mamy wnioski o autorze. A tak nie zdążymy.
Może lepiej się trzymać tej koncepcji.
Więc wynotowujmy autorze, to sobie dzisiaj przynajmniej zamkniemy autora i będziemy mieli wnioski pewne o autorze. Będziemy mieli zakończony pewien etap. Także róbmy w ten sposób. Co mamy o autorze, słuchajcie? Już sobie trochę mówiliśmy o tym wcześniej, tak? Jakub, sługa Boga i Jezusa Chrystusa. Omawialiśmy jeszcze już sobie to dokładnie, także wiemy, że chodzi o... Najpewniej chodzi o apostoła Jakuba. Jakub, sługa Boga i Jezusa Chrystusa.
Pana Jezusa Chrystusa.
Tak, Pana Jezusa Chrystusa. Co dalej mamy?
Mówi bracia do
adresatu. Ci są jego braci.
Czyli jest bratem dla kogo?
Dla adresatu.
Dla adresatu. Łączy ich pokrewieństwo. Łączy ich pokrewieństwo. Autora i adresatów łączy pokrewieństwo.
Można od razu 2:19 dopisać, bo tam też jest moje umiłowanie braci.
Tak, tak, i można je połączyć po prostu. Można je wszystkie wynotować, że jest bratem dla adresatu. Wszystkie, które o tym mówią, i będziecie wtedy mieli.
16, 19.
Drugi, 16, 19.
Łączy ich pokrewieństwo. Co dalej, autorzy, się dowiadujemy?
Może w trzecim, może wie, że adresat przychodzą doświadczenia.
Czy widać tutaj o autorze, że przechodzi doświadczenia? Ale trzymamy się autora, wiesz, Ola, na razie, żeby po prostu zamykać pewne takie etapy w ciągu jednej lekcji, żeby zamknąć pewien etap, żeby nie dłużyło nam się to, żeby po prostu ogarnąć temat.
Jak to weźmiemy, to wówczas 10 innych wersetów
również. Tak, też. Także trzymajmy się tego, co powiedziałem na początku. Nie. O adresatach jest bardzo dużo.
Jeszcze ewentualnie, że w 16, 19, że to są umiłowanie bracia,
tak,
czyli...
Bardzo dobry wniosek.
Że miłuj.
Tak, że kocha adresatów.
W 16, że ostrzega adresatów. Właśnie troszczy się o nich.
Tak, no ma troskę adresatów, dobrze. Ma troskę adresatów. Ma troskę adresatów.
W 18 jest, że Bóg go zrodził słowem prawdy.
Tak, to będzie.
Zrodzony przez Boga. Zrodzony przez Boga. Słowem prawdy. Co jeszcze? Jest pierwociną jego stworzeń. To słowo oznacza pierwszy plon. Jak się zaczynało zbierać, jak się zaczynały żniwa, to te pierwsze, które były ścięte, to się nazywało pierwszy plon. Jest pierwociną jego stworzeń. Zrodzony przez Boga, zrodzony przez Słowo Prawdy, zrodzony jako dziecko Boże, jest pierwociną Bożych stworzeń. Wśród. Tak, Ewelina pisze, naucza, upomina, zachęca, ostrzega. Tak. To już sobie wcześniej mówiliśmy, natomiast o samym autorze patrzmy, co jest, żeby jak najwięcej informacji o nim mieć. Co jeszcze? Zobaczcie. W związku z 18 wersetem popatrzcie na werset 21.
Można powiedzieć, że zna ich postawę?
Nie. Chodzi mi bezpośrednio o
słowo, może o słowo.
Jest w nim co zaszczepione? Słowo prawdy. Jest w nim zaszczepione słowo prawdy. Zrodzony przez słowo prawdy i jest w nim słowo prawdy zaszczepione.
Ale znaj postawę adresatów w takim układzie. Dużo wie o nim. oni są.
Zna problemy adresatów. To nie bez wątpienia, to się z całego listu przewija. Co jeszcze? Widzicie tutaj coś jeszcze? Wszystko już? Nic więcej nie widzicie?
Czy można powiedzieć, że jest wykonawca Słowa Bożego?
Słucham?
Czy można powiedzieć, że jest wykonawca Słowa Bożego?
A z którego wersetu?
No to tak w kontekście tego drugiego, znaczy to bezpośrednio nie ma, tak? Tylko naucza o tym, żeby być wykonawcami Słowa Bożego. Żeby nie być słuchaczami.
25.
25.
Czyli w 20 drugim też jest. Bezpośrednio nie ma
pytania. Bezpośrednio tak, tego nie widać bezpośrednio. Więc może we wnioskach to bardziej ujmiemy. Co dalej, to chyba już wszystko, nie?
Tak.
Więc mamy do czynienia z kim?
Ze Sługą Bożym.
Czy ze Sługą Bożym i co jeszcze o nim wiemy? Dowiadujemy się, że...
Który jest rodzony przez Boga.
Tak, że jest to człowiek wierzący. I jest to człowiek wierzący z powodu czego?
Z powodu Słowa Bożego.
Z powodu Słowa Bożego i Bożej suwerennej decyzji.
Tak.
Bo Bóg zrodził go
przez
słowo prawdy.
Ze swojej woli. Zrodził go. Ze swojej woli zrodził go przez słowo prawdy. Czyli bez dwóch zdań mówimy o osobie, która nie wmówiła sobie, że jest wierząca.
Tylko jest.
Ale jest wierząca, bo Bóg dał mu, zaszczepił w nim słowo prawdy. Czyli mamy do czynienia z osobą bez dwóch zdań, która została zrodzona przez Boga przez słowo prawdy, które jest w nim zaszczepione. To co? Czytamy drugi rozdział, tak? To czytamy drugi rozdział.
Bracia moi, niech wiara naszego Pana Jezusa Chrystusa, Pana chwały, będzie wolno od względu na osobę. Gdyby bowiem na wasze zgromadzenie przyszedł człowiek ze złotym pierścieniem i we wspaniałej szacie i przyszedłby też ubogi w nędznym stroju, a wy zwrócilibyście oczy na tego, który ma wspaniałą szatę i powiecie, ty usiądź tu w zaszczytnym miejscu, do ubogiego zaś powiecie, ty stań tam lub usiądź tu u mego podnóżka. To czy nie czynicie różnicy między sobą i nie stajecie się sędziami o przewrotnych myślach? Posłuchajcie, moi umiłowani bracia, czyż Bóg nie wybrał ubogich tego świata, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa, które obiecał tym, którzy go miłują? Lecz wy wzgardziliście ubogim. Czyż to nie bogaci was uciskają i nie oni ciągną was do sądu? Czyż nie oni bluźną zaszczytnemu imieniu, od którego jesteście nazwani? A jeśli wypełniacie królewskie prawo zgodnie z pismem, będziesz miłował swego bliźniego jak siebie, jak samego siebie, dobrze czynić. Lecz jeśli macie wzgląd na osobę, popełniacie grzech i jesteście osądzeni przez prawo jako przestępcy. Kto bowiem przestrzega całego prawa, a przekroczy jedno przykazanie, staje się winnym wszystkich. Bo ten, który powiedział, nie będziesz cudzołożył, powiedział też, nie będziesz zabijał. Jeżeli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą prawa. Tak mówcie i tak czyńcie, jak ci, którzy mają być sądzeni przez prawo wolności. Sąd bowiem bez miłosierdzia odbędzie się nad tym, który nie czynił miłosierdzia, a miłosierdzie chlubi się przeciwko sądowi. Jaki z tego pożytek, moi bracia, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? Gdyby brat albo siostra nie mieli się w co ubrać i brakowałoby im codziennego pożywienia, a ktoś z was powiedziałby im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedźcie, a nie dalibyście im tego, czego potrzebuje ciało, jaki z tego pożytek? Tak i wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Lecz ktoś może powiedzieć, ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi swoją wiarę bez twoich uczynków, a ja ci pokażę swoją wiarę z moich uczynków. Ty wierzysz, że jest jeden Bóg i dobrze czynisz. Demony także wierzą i drżą. Czy chcesz się przekonać, marny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Czy Abraham, nasz ojciec, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował Izaaka, swego syna, na ołtarzu? Widzisz, że wiara współdziała z jego uczynkami i przez uczynki wiara stała się doskonała.
Współdziałała.
I tak wypełniło się pismo, które mówi: uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość i został nazwany przyjacielem Boga. Widzicie więc, że człowiek zostaje usprawiedliwiony z uczynków, a nie tylko z wiary. Podobnie i nierządnica Rahab, czy nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła wysłanników i wypuściła ich inną drogą? Jak bowiem ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa.
Okej, okay, co tu mamy o autorze?
Potwierdza braterstwo z adresatami. Pierwszy w 14 wersecie.
Można dopisać.
I w 5.
Dobrze, co jeszcze?
Jest potomkiem Abrahama.
Żydem, tak.
Gdzie to widać?
21. Mhm.
I ktoś może powiedzieć, tak, ale w liście do Rzymian jest napisane, że wszystkich ojcem jest Abraham przez wiarę. Natomiast jeśli tutaj czytamy 12, nasz ojciec i to jest napisane do Żydów, to wszystko wskazuje na to, że Jakub też jest Żydem, a zresztą i Ewangelie to potwierdzają. Więc mamy do czynienia z bardzo prostą interpretacją. Autor jest Żydem, tak jak i adresaci. Co jest w 18?
Że jego wiara jest potwierdzona uczynkami.
Który werset? 18?
Ogólnie tak,
bo to jest ogólnie.
To jest ogólnie, to jest wywód. Trudno tutaj jednoznacznie stwierdzić. To jest wywód. Także trudno tutaj jednoznacznie stwierdzić to, co mówisz. Bo ten miejsce to jest ogólny wywód, tak. Co jeszcze zobaczcie? A co można powiedzieć o tekście 21-25 jeszcze? Popatrzcie na te przykłady, które on opisuje. Co można powiedzieć o autorze?
Że zna pismo.
Tak, że zna pismo. Umie dobrać przykłady. I co jeszcze? Nie dość, że zna, to jeszcze co?
Rozumie.
Ponieważ on używa tych fragmentów, żeby udowodnić pewne rzeczy, więc on rozumie pismo. Jest nauczycielem, rozumie pismo. Zna treść pisma i rozumie je. Dobrze. Co jeszcze widzicie tutaj, autorze? Dobrze. Też można sobie dopisać drugi rozdział 10-11 też, że zna zna, rozumie, jak należy postępować i naucza, bo jednak on wykłada prawo. Mówi, jak należy do prawa podejść, czyli jest, rozumie pismo, naucza to, czego naucza tego, co rozumie. Czyli nie improwizuje, ale naucza i rozumie to, czego naucza.
Czyli właściwie interpretuje.
Tak, właściwie interpretuje pismo. Przemek pisze jeszcze, że wierzy w jednego Boga. Dobrze. Wierzy w jednego Boga. Bardzo dobrze, Przemku. Bardzo dobrze. Idziemy dalej? No to czytamy trzeci rozdział.
Niech niewielu z was zostaje nauczycielami, moi bracia, gdyż wiecie, że czeka nas surowszy sąd. Wszyscy bowiem w wielu sprawach upadamy. Jeśli ktoś nie upada w mowie, jest człowiekiem doskonałym, który też może utrzymać na wodzy całe ciało. Oto koniom wkładamy wędzidła do pysków, aby były nam posłuszne i kierujemy całym ich ciałem. Podobnie i statki, choć są tak wielkie i pędzone gwałtownymi wichrami, jednak za pomocą niewielkiego steru są kierowane tam, dokąd chce sternik. Tak też język jest małym organem, lecz bardzo się przechwala. Jakże wielki las zapala mały ogień. Język też jest ogniem i światem nieprawości. Język jest tak ułożony wśród naszych członków, że kala całe ciało i zapala bieg życia. I jest zapalony przez ogień piekielny. Wszelki bowiem rodzaj dzikich zwierząt, ptaków, gadów i morskich stworzeń można ujarzmić i zostaje ujarzmiony przez człowieka. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka. Jest to nieokiełznane zło, pełne śmiercionośnego jadu. Nim błogosławimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boga. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie powinno, moi bracia. Czy źródło z tej samej szczeliny tryska wodą słodką i gorzką? Czy może, moi bracia, drzewo figowe rodzić oliwki albo winorośl figi? Tak też żadne źródło nie może wydać słonej i słodkiej wody. Kto wśród was jest mądry i rozumny? Niech pokaże dobrym postępowaniem swoje uczynki z łagodnością właściwą mądrości. Jeśli jednak macie w waszym sercu gorzką zazdrość i kłótliwość, to nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość stępująca z góry, lecz ziemska, zmysłowa, diabelska, gdzie bowiem jest zazdrość i kłótliwość, tam też niepokój i wszelki zwyczaj. Mądrość zaś, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie pokojowo usposobiona, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, bezstronna i nieobłudna. A owoc sprawiedliwości jest siany w pokoju przez tych, którzy czynią dobro.
No i co tutaj mamy, autorze, patrzcie.
Jedynie chyba to, że dowiadujemy się, że jest nauczycielem.
Jest nauczycielem słowa. No, więcej się dowiadujemy tutaj.
Rozumie odpowiedzialność nauczyciela.
Jest nauczycielem słowa. Ma świadomość tej odpowiedzialności, jaka na nim ciąży, z tytułu tego, że jest nauczycielem słowa. Co jeszcze?
Ma świadomość upadków. Wszyscy bowiem w wielu sprawach upadamy.
Właśnie. Ma świadomość, że upada w wielu sprawach, w jakiej kwestii? W mowie.
W mowie.
Świadomość, że uchybia często w mowie. Często, nie często, ale ma świadomość, że uchybia w mowie.
Nie uważa się za człowieka doskonałego.
Tak.
Tak.
Ale mówi, niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami. Gdyż czeka nas surowszy sąd. Czyli ma świadomość, że spotka go surowszy sąd. Będzie sądzony w sposób surowszy niż ten, kto nauczycielem nie jest. Co jeszcze o nim mamy, słuchajcie?
Skoro mówię o tej mądrości, to nie wiem, jak to...
Co?
Dużo mówię o tej mądrości od 13 wersetu do końca. Nie wiem, jak to ugryźć.
No ale o nim, czy o nim coś tam jest, co?
Zdefiniować mądrość i rozum.
No, Boga nazywa Ojcem.
Nazywa Boga Ojcem, tak. Nazywa Boga Ojcem. No, skoro jest nauczycielem, tak, powołanym przez Boga, to już sobie powiedzieliśmy, że rozumie, czego naucza, tak? Ma poznanie Słowa Bożego. I to widać w całym liście, natomiast już zdefiniowaliśmy sobie to przy okazji tych przykładów, które podaję ze Słowa Bożego, tak? Czyli wie, że czeka go surowszy sąd. Coś tak jeszcze bezpośrednio o nim, czy widzicie? No jeszcze to, że Bóg nazywa Boga Ojcem, tak? Co jeszcze? No, co jeszcze? Jak nic, to idziemy dalej. Ma rozeznanie między dobrym i złem. Tak, tak, Ewelina, no ale to jak gdyby wynika z tego, że jest nauczycielem. Jest sługą Boga i Pana Jezusa Chrystusa, więc no, skoro jest nauczycielem, to ma rozeznanie w Słowie Bożym. Między innymi również ma rozeznanie między dobrem i złem. Czyli możemy o nim powiedzieć co? Że jest to jakiś początkujący nauczyciel?
Nie, raczej
nie. Nie, jest to osoba...
Dojrzała.
Tak, tak, która jest powołana przez Boga i nie jest to jakiś samozwaniec. Tylko jest to człowiek, który rozumie to, czego naucza, zna zagrożenia, jest odpowiedzialny, tak. To już możemy o nim powiedzieć, tak.
Też Pisząc do adresatów mówi też o sobie, że sam upada w mowie, nie wynosi się ponad nich, nie jest pyszny.
Ma świadomy sobie.
Tak, 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 można tak powiedzieć, że jest człowiekiem, który ma świadomość swoich słabości, że jego język też nie jest doskonały. Idziemy dalej? Dobra, to czytamy czwarty.
Skąd wojny i walki wśród was? Czy nie z waszych rząd, które toczą bój w waszych członkach? Pożądacie, a nie macie. Zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Toczycie wojny i walki, a nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, chcąc z tym zaspokoić wasze żądze. Cudzołożnicy i cudzołożnice, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi: Duch, który w nas mieszka, zazdrośnie pożąda? Większą zaś daje łaskę, bo mówi: Bóg sprzeciwia się pysznym, a pokornym daje łaskę. Poddajcie się więc Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyście serca, ludzie umysłu dwoistego. Ubolewajcie, smućcie się i płaczcie. Wasz śmiech niech się obróci w smutek, a radość w przygnębienie. Uniżcie się przed Panem, a On was wywyższy. Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto obmawia brata i osądza brata, obmawia prawo i osądza prawo. Jeśli zaś osądzasz prawo, nie jesteś wykonawcą prawa, lecz sędzią. Jeden jest prawodawca, który ma moc zbawić i zatracić. A ty kim jesteś, że osądzasz drugiego? A teraz wy, którzy mówicie: dziś albo jutro udamy się do tego miasta i zatrzymamy się tam przez rok, będziemy handlować i osiągniemy zyski. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, bo czymże jest wasze życie? Doprawdy jest parą, która pojawia się na krótko, a potem znika. Zamiast tego powinniście mówić: jeżeli Pan zechce i będziemy żyli, zrobimy to lub owo. Teraz zaś przechwalacie się w waszej pysze. Wszelkie takie przechwalanie się jest złe. Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, popełnia grzech.
Co tu mamy, autorze?
Nawołuje do posłuszeństwa Bogu.
Co o nim się dowiadujemy?
Piąty.
Co tam? Mieszka. Ma w sobie ducha, który w nim mieszka. Co to za duch, to sobie zdefiniujemy później. Czy to Duch Święty, czy nieświęty, czy coś innego. Ma ducha, który w nim mieszka.
Tak jak adresat.
Co?
Mieszka duch w nim, tak jak też adresat, bo mówił nas.
No, w nim mieszka duch.
Może w 12, może wierzę, jest jeden prawodawca.
Jaki tam o nim byłaby informacja? Ola?
Nie ma jednego prawodawcy. Zdaję sobie sprawę, że jest Bóg prawodawca.
No.
To bardziej do Boga, prawodawcy, któremu moc zbawić i zatracić.
Można na upartego zapisać, że...
To z racji tego, że jest nauczycielem, to tłumaczy...
Tak, no ma świadomość, kim jest Bóg, tak.
I on to naucza właśnie.
Tak, także bardziej można to by było dołączyć do opisu tego, że rozumie Słowo Boże i wie, kim jest Bóg i naucza tego wszystkiego, tak? Bardziej, że jest dobrym nauczycielem. Można by było na podstawie tego powiedzieć. Ale ma ducha, który w nim mieszka. Tutaj jest większość do adresatów. Tu jest bardzo dużo informacji o adresatach. Natomiast o autorze jest niewiele.
To jedynie, co mi się z tego całego nauczania w tym czwartym rozdziale tak rzuciło w oczy, to to, że on tak jak gdyby w tym nauczaniu nie schlebia, A również mówi tak, jak jest, nie? Czyli wprost przedstawia pewne sprawy, nie? To tak jakby... To jakby też można było powiedzieć, nie cukruje, nie? Tylko po prostu mówi, jak jest. Wprost. Ma taki bezpośredni jakby sposób mówienia, nie? Nie. Stanu kształtu.
Jak już przeczytamy cały list, to spróbujemy sobie jeszcze jedną rzecz o nim zobaczyć, ale chciałbym, żebyśmy mieli już jak gdyby całość przeczytaną i tobie wtedy zwrócimy uwagę na to, jak on pisze właśnie. Co z tego wynika, dlaczego on tak pisze, ale to chciałbym, żebyśmy jeszcze 5 rozdział przeczytali i wtedy sobie ewentualnie to się zastanowimy nad tym. Przeczytajmy 5 rozdział.
Nurze, teraz wy bogacze, płaczcie, zawodząc nad nieszczęściami, które na was przyjdą. Wasze bogactwo zgniło, a wasze szaty zjadły mole. Wasze złoto i srebro zardzewiało, a ich moca będzie świadczyła przeciwko wam i strawi wasze ciała jak ogień. Nagromadziliście skarby na ostatnie dni. Oto zapłata robotników, którzy żeli wasze pola, zatrzymana przez was krzycie, a krzyk żniwiarzy doszedł do uszu pana zastępów. Żyliście w rozkoszach i zbytku na ziemi, utuczyliście wasze serca jak na dzień rzezi. Skazaliście i zabiliście sprawiedliwego, on nie stawia wam oporu. Bądźcie więc cierpliwi, bracia, aż do przyjścia pana. Oto rolnik cierpliwie czeka na senne plony ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Bądźcie wycierpliwi i umacniajcie swoje serca, bo przyjście Pana jest bliskie. Bracia, nie narzekajcie jedni na drugich, abyście nie zostali osądzeni. Oto sędzia stoi przed drzwiami. Weźcie na przykład, za przykład, moi bracia, utrapienia i cierpliwość proroków, którzy mówili w imieniu Pana. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o cierpliwości Hioba i widzieliście koniec przygotowany przez Pana, że Pan jest pełen litości i miłosierdzia. A przede wszystkim, moi bracia, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani nie składajcie żadnej innej przysięgi. Lecz niech wasze tak będzie tak, a nie niech będzie nie, abyście nie byli sądzeni. Cierpi ktoś wśród was, niech się modli, raduje się ktoś, niech śpiewa. Choruje ktoś wśród was, niech przywoła starszych kościoła i niech się modlą nad nim, namaszczając go olejem w imię Pana. A modlitwa wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeśli zaś popełnił grzechy, będą mu przebaczone. Wyznawajcie sobie nawzajem upadki i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem podlegającym tym samym doznaniom, co my, i modlił się gorliwie, żeby nie padał deszcz i nie spadł deszcz na ziemię przez 3 lata i 6 miesięcy. Potem znowu się modlił i niebo spuściło deszcz i ziemia wydała swój plon. Bracia, jeśli ktoś z was zejdzie z drogi prawdy, a ktoś go nawróci, niech wie, że kto nawróci grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów.
Okay. Czy coś tutaj mamy? O, Boże.
Czeka na przyjście Pana.
Tak, czeka na przyjście Pana. Co jeszcze?
Jedenastym. Błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Jest pewna też taka wiedza i nie wiem czy interpretacja, ale no, dobrze rozumie pisma i potrafi dobre wnioski z nich wyciągać.
Czyli tak? Możemy dopisać tam, gdzie wcześniej pisaliście, że zna pisma w drugim, to możecie tam sobie jeszcze zanotować, że również to samo wynika z tego rozdziału. Tutaj z tych wersetów o Hiobie, o Eliaszu. Można to sobie po prostu dopisać. Teraz chciałbym, żebyście zwrócili na takie fragmenty uwagę tutaj. Na pierwszy rozdział zobaczcie. 21 werset na przykład. On coś mówi do adresatów. Nie? Potem zobaczcie 6 werset 2 rozdziału. Potem zobaczcie na kolejny fragment. 4 rozdział, 1-2 werset. 4 rozdział, 9 werset. Czwarty rozdział, 16 werset. Piąty rozdział, 6-9 werset. Co one mówią o autorze? Co byście mogli powiedzieć nie o adresatach, a o autorze?
Zna problemy adresatów.
Tak sobie?
No nie, no nie widzę.
Bardzo dokładnie zna sytuację, która jest w zgromadzeniu, do którego pisze. Czyli on ma dobrą, dokładną wiedzę na temat, bo on bardzo konkretne rzeczy, zauważcie, wypunktowuje. To nie jest ogólny list, który jakoś tam porusza sytuację, ale bardzo ogólnikowo. On bardzo dobitnie określa pewne rzeczy, czyli zna problem. To nie jest tak, że on bazuje na jakichś domysłach.
Na grzechy wprost.
Tak, ale dlatego pisze też tak dokładnie, dosadnie. Bo on zna jak gdyby kaliber problemu. Zna bardzo dokładnie sytuację, która panuje tam wśród wierzących.
Skąd wojny i walki wśród was. No
tak.
Dobrze,
tak.
Trzeba znać sytuację.
Tak, on bardzo konkretnie zna zagadnienia. Wie, z czym jest problem. On bardzo dokładnie zna zagadnienia. Więc dobrze są mu znane problemy, jakie są tutaj wśród wierzących. Czyli sytuacja nie jest taka, że gdzieś tam coś tam usłyszał i tam teraz będę się domyślał, co tam jest. Nie, on konkretnie mówi, bo konkretnie wie, o co chodzi. Więc podsumujmy sobie o Jakubie. Jest sługą Pana Jezusa i Boga Ojca. Co jeszcze o nim powiemy? Co go łączy z adresatami? Więzi rodzinne, tak. Co możemy powiedzieć o jego relacji z Bogiem, konkretnie na podstawie listu?
Został zrodzony przez Boga.
Zrodzony przez Boga słowem prawdy. Czy jest posłuszny Bogu?
Tak.
Po czym to widać? Kim jest?
Nauczycielem.
Czy dobrym nauczycielem?
Dobrym, bo zwraca uwagę na złe rzeczy i zna pismo,
zna pismo, czyli jest nauczycielem, który dobrze swoją służbę wykonuje.
No i zna odpowiedzialność tej służby.
Tak, i zna odpowiedzialność, wie, że czeka go surowszy sąd, zna odpowiedzialność tej służby.
Czeka na przyjście Pana.
czeka na przyjście Pana w tej służbie, robiąc to wszystko, czeka na przyjście Pana i chce być gotowy na to przyjście, tak? Ma świadomość swojej niedoskonałości w mowie i mówi, trudno, wszyscy tak mają, więc ja się tym nie przejmuję.
No nie.
Właśnie, jaka jest jego postawa? Wróćmy do rozdziału trzeciego i zobaczmy, jaka jest jego postawa w stosunku do niedoskonałości w mowie.
Tak nie może być, moi bracia.
Nie, nie, to już jest za daleko, bo tam jest w ogóle o złym postępowaniu, natomiast wcześniej chciałbym, żebyście zobaczyli. Drugi, trzeci werset, zobaczcie. Jak on podchodzi do niedoskonałości w mowie?
Jak do upadku.
Tak, i co? Jak on podchodzi do swojej mowy? Popatrzcie na ten fragment. Czy można z niego cokolwiek powiedzieć?
Jak do czegoś, co prowadzi jego ciało.
Robi wszystko, żeby co? Żeby nie folgować językowi. Bo bardzo często jest tak, i to nie raz już poruszaliśmy na studium, pamiętacie taką sytuację, że wiele jest miejsc w nauczaniu apostolskim, może nie aż tak strasznie, ale są miejsca, które wskazują, że tam no, wszyscy jakoś upadamy, tak, wszyscy jesteśmy niedoskonali. I często te argumenty przez niektórych wierzących na też, tak, są używane, żeby usprawiedliwić swoje grzechy, tak? No któż nie jest, a ty jesteś sprawiedliwy, a ty już nie grzeszysz, więc jest postawa, kiedy wyczytuje się taki fragment, jest tendencja do usprawiedliwiania się, nie? No skoro on taki był, to cóż ja, biedny żuczek, tak? I w pewnym sensie pośrednio usprawiedliwiamy niewłaściwe postawy w swoim życiu, cytując Pismo. Zauważcie, że Jakub tego nie robi. Jakub mówi, że ma tego świadomość, ale również pisze o panowaniu nad językiem. Żeby nie pozwalać mu na zbyt wiele. Czyli Jakub ma świadomość, ale w żaden sposób nie usprawiedliwia tego w swoim życiu. I to też jest bardzo ważne. Więc można o nim z całą pewnością powiedzieć, że jest to dobry nauczyciel, dojrzały wierzący, który ma świadomość zagrożeń i potrafi te zagrożenia nazwać i potrafi tym zagrożeniom się przeciwstawić. Bo jeżeli weźmiemy 9 werset, tam jest rzeczywiście napisane, nim błogosławimy Boga Ojca i nim przeklinamy ludzi. Ale Jakub tego nie mówi o sobie, to jest wywód pewien. Jakub mówi, że my ludzie, jako ludzie, potrafimy tym samym językiem mówić dobre i złe rzeczy. Jakub w żaden sposób w tym miejscu nie uważam, żeby mówił o sobie ad personam, tak? Że ja tutaj też taki jestem, słuchajcie, nie. To jest wywód, dlatego mówię, tu trzeba te rzeczy oddzielić. Nie można tego w ten sposób brać. Absolutnie. Czyli z jednej strony mamy do czynienia z człowiekiem wierzącym, zrodzonym przez Boga, dojrzałym, świadomym swoich niedoskonałości w kwestii mowy, ale również człowiekiem, który robi wszystko, żeby tych niedoskonałości nie było. Znającym Słowo Boże, umiejącym je właściwie zinterpretować, potrafiącym, tak jak tutaj zaznaczaliście, rozpoznać między dobrem i złem, tak? Czyli jest to dobry nauczyciel i dojrzały wierzący. Okej, słuchajcie, więc zaczniemy sobie jeszcze dzisiaj adresatów. I mam adresatów, zaczniemy jeszcze, no bo już autora skończyliśmy. Tak? Zna dobrze sytuację adresatów. Zaczniemy sobie adresatów ile uda nam się zrobić, to zrobimy. Ja też nie będę jakoś za długo, żeby to nie trwało. A resztę zrobicie w domu sami. A my za tydzień sobie oczywiście to zrobimy, natomiast chciałbym, żebyście już mieli notatki, żeby to poszło sprawniej, bo wtedy będzie łatwiej nam to zrobić. Dobra? Także za tydzień. Jak ktoś chce jeszcze zrobić wszystkie notatki o Bogu, to bardzo proszę, nie ma problemu. Także zaczynamy dzisiaj adresatów. Słuchajcie, wracamy do rozdziału pierwszego i będziemy wynotowywać. Tu jest zdecydowanie więcej. Poznamy tych ludzi dużo lepiej. Dowiemy się, czy są wierzący, czy nie, czy i jakie są problemy wśród nich. Także zaczynamy od pierwszego rozdziału i kto będzie czytał? Proszę.
Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, przesyła pozdrowienia 12 pokoleniom, które są w rozproszeniu. Poczytujcie to sobie za największą radość, moi bracia, gdy rozmaite próby przechodzicie. Wiedząc, że doświadczenie waszej wiary wyrabia cierpliwość. Cierpliwość zaś niech dopełni swego dzieła, abyście byli doskonali i zupełni, nie mający żadnych braków. A jeśli komuś z was brakuje mądrości, niech prosi Boga, który daje wszystkim obficie i bez wypominania, a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej pędzonej przez wiatr i miotanej tu i tam. Człowiek taki niech nie myśli, że coś otrzyma od Pana. Człowiek umysłu dwoistego jest niestały we wszystkich swoich drogach. Niech ubogi brat chlubi się ze swojego wywyższenia, a bogaty ze swego poniżenia, bo przeminie jak kwiat trawy. Jak bowiem wzeszło palące słońce, wysuszyło trawę, a kwiat jej opadł i zginęło piękno jego wyglądu, tak też bogaty zmarnieje na swoich drogach. Błogosławiony człowiek, który znosi próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma koronę życia, którą obiecał Pan tym, którzy go miłują. Niech nikt, gdy jest kuszony, nie mówi: jestem kuszony przez Boga. Bóg bowiem nie może być kuszony. Do złego ani sam nikogo nie kusi, lecz każdy jest kuszony przez własną pożądliwość, która go pociąga i nęci. Następnie pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a grzech, gdy będzie wykonany, rodzi śmierć. Nie błądźcie, moi umiłowani bracia. Wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z góry i zstępuje od Ojca Światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności. Ze swojej woli zrodził nas słowem prawdy, abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. Tak więc, moi umiłowani bracia, niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia i nieskory do gniewu. Gniew bowiem człowieka nie wykonuje sprawiedliwości Bożej. Odrzućcie więc wszelką plugawość oraz bezmiar zła i z łagodnością przyjmijcie zaszczepione w was słowo, które może zbawić wasze dusze. Bądźcie więc wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Jeśli bowiem ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, podobny jest do człowieka, który przygląda się w lustrze swemu naturalnemu obliczu, bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. Lecz kto wpatruje się w doskonałe prawo wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą dzieła. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Jeśli ktoś wśród was sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga swego języka, lecz oszukuje swe serce, tego pobożność jest próżna. Czysta i nieskalana pobożność u Boga i Ojca polega na tym, aby przychodzić z pomocą sierotom i wdowom w ich utrapieniu i zachowywać samego siebie nieskażonym przez świat.
Okej. Okay.
I zachować.
Dobrze, to co mamy tutaj w adresatach, słuchajcie?
12
pokoleń, które żyją w rozproszeniu. To słowo rozproszenie to jest greckie diaspora. Czyli to są, chodzi o rozproszenie, że są to Żydzi, którzy żyją wśród pogan. To się również odnosi nie tylko do Żydów, do wierzących w ogóle też, na przykład u Piotra. którzy żyją w rozproszeniu, ale generalnie chodzi o życie wśród innych, tak? Nie w swoim miejscu, a wśród innych. Czyli jest tutaj mowa o tych, którzy nie żyją na terenie, byśmy powiedzieli, Judei, tam gdzie Izrael jest. W diasporze żyją, czyli są rozproszeni w innych miejscach. Gdzieś pośród nieżydów. Jeśli to był, tak jak uważamy, przynajmniej ja, apostoł, to nie było powodu, żeby on pisał do wierzących w Judei, bo on był w Jerozolimie, tam mieszkał. Ale jak najbardziej miało to sens, żeby napisał list do Żydów żyjących w rozproszeniu, prawda? To miało wtedy sens. Więc to by się również zgadzało z tym, co tu jest napisane. Co możemy jeszcze powiedzieć o tych adresatach? Zobaczcie.
Przechodzą próby.
Dokładnie. Przechodzą różne próby.
To być może zasnął, bo autor tutaj mówi do nich, żeby poczytywali to sobie za największą radość. Więc...
Dokładnie. Przechodzą różne próby. Dobrze. I co? Zupełnie nie cieszą się z nich. Nie rozumieją. Przechodzą różne próby. Co dzieje się przez te próby? Co jest doświadczane?
Wiara.
Ich wiara jest doświadczana. Te próby doświadczają ich wiarę. Sprawdzają ich wiarę. I to, co tutaj widzimy, co Małgosia też zauważyła, zobaczcie 4 werset. Mają braki. Te próby, doświadczenia pokazują, że co? Że są braki. Bo ty możesz mówić, że masz wiarę, ale testem, czy ona jest ok, czy nie ok, czy jest wszystko z nią w porządku, czy nie, jest próba. I w wyniku prób okazuje się, że oni mają braki w przechodzeniu doświadczeń. Nie są doskonali. Czego im brakuje? Patrzcie dalej. Mądrości od Boga im brakuje. Brakuje im Bożej mądrości. Brakuje im Bożej mądrości. Zapamiętajcie ten fragment, bo będzie nam dalej potrzebny. Z 6 wersetu, kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, pędzonej przez wiatr i miotanej tu i tam. Człowiek taki, niech nie myśli, że coś otrzyma. Człowiek umysłu dwoistego, niestały na wszystkich swoich drogach. Zapamiętajcie sobie ten fragment, bo on się jeszcze powtórzy w liście. On się jeszcze powtórzy w liście, już bardzo konkretnie. Czyli tak, przechodzą próby, doświadczana wiara pokazuje, że brak im mądrości w przechodzeniu prób. Nie są doskonali, tak? Czyli już pewien obraz ich jest. Zobaczcie, co dalej jest o nich.
Jeszcze, przepraszam, w wersecie 5 autor tutaj mówi, niech prosi Boga, więc u nich jakby brak ufności, tak? Taka jakaś chwiejność, że...
Pomalutku, bo żeby za dużo nie zobaczyć w tych wersetach, bo ich tutaj tego wszystkiego tak do końca nie ma, to są pewne domysły, ale dalej, kiedy będziemy studiowali, to będzie coraz więcej o nich widać. Czego to jest wynikiem? Zobaczcie 9, 10 werset, 11, 10, 11, zobaczcie. 9 do 10.
I ubodzy, i bogaci.
Tak. Są wśród nich osoby o różnym stanie majątkowym. Jedni są bogaci, inni są biedni. Są wśród nich i bogaci, i biedni. Co dalej? No, patrzcie dalej.
16 mówi, żeby nie błądzili, tak?
No właśnie, zobaczcie, w czym oni błądzą, co jest u nich. Może najpierw zobaczcie wcześniej, 13 werset.
Mówią, że jest okuszeni przez Boga.
Najpierw co? Jeszcze wcześniej. Są kuszeni? Mają pokusy. Są kuszeni. I teraz co oni uważają? Że Bóg ich kusi. Czyli oni tak uważają. Są kuszeni i uważają, że te pokusy są do złego, są od Boga. Czyli są kuszeni do złego i sądzą, że to Bóg sprawia. Mają zrozumienie?
Nie.
Co mówi werset 16?
Nie bądźcie.
Błądzą w rozumowaniu jakim? Ogólnie tako?
W tym
właśnie kwestii błądzą. Oni nie rozumieją kwestii kuszenia do złego. Jak to jest, jak to z tym jest? Nie mają rozeznania. Czyli jeżeli przychodzi próba w postaci pokusy, oni nie wiedzą, co z tym zrobić. Oni mówią, Bóg nas kusi. Potem sobie dalej powiemy, dlaczego to jest takie niebezpieczne, do czego to może prowadzić. W dwie strony jest. Jedni mówią, że w ogóle nie może nic być niedobrego dla nas od Boga, tak w ogóle, że Bóg to tylko dobro, a wszystko zło od szatana. I w drugą stronę może być skrajność, że Bóg do zła nas popycha, tak? I że jak my źle robimy, to też jest od Boga.
Chce, żeby człowiek czuł.
Tak, żeby móc tym bardziej, żeby go tam ułaskawiać, tak? Żeby sobie chwały przybierać. I są różne skrajności. I jeżeli człowiek nie ma dobrego zrozumienia tego zagadnienia, to mogą być takie problemy jak u adresatów tutaj. Oni nie rozumieją, w czym jest rzecz. Czyli są kuszeni, uważają, że są kuszeni przez Boga i błądzą w rozumowaniu w temacie źródła pokus. Oni nie rozumieją tego. Co jeszcze o nich możemy powiedzieć? No. Bóg ich zrodził przez słowo prawdy, czyli mamy do czynienia z kim?
Z
ludźmi, którzy z woli Boga zostali zrodzeni, czyli nie takimi, którzy się tylko uważają, ale którzy są zrodzeni przez Boga, czyli mówimy tak, w takim skrócie myślowym nazywamy takich ludzi wierzącymi. Czyli jakbyśmy powiedzieli tak, jadą na jednym wózku w tej kwestii z autorem, czyli koligacje między nimi są nie tylko rodziny cielesnej, nie tylko potomkowie Abrahama, tak? Ale również duchowej. Wszyscy są zrodzeni przez Boga. I autor, i adresaci.
Czyli nie jest to list do wszystkich Żydów, którzy żyją w rozproszeniu, a do wierzących. Żydów,
tylko do wierzących. Dokładnie tak. Czyli do wierzących Żydów żyjących w rozproszeniu, w diasporze, nie tam, gdzie jest ich miejsce.
Wśród pogan, ale no właśnie.
Więc są, Bóg zrodził ich przez słowo prawdy. Bóg ze swojej woli zrodził ich przez słowo prawdy. Okej. Okay. Co dalej, słuchajcie, zobaczcie, się dzieje z nimi. No co, 20-21. Co się dzieje u nich w życiu?
Jest.
No, a dobrze, ale wcześniej. Znaczy może inaczej. Nie wcześniej, a później, ale to trzeba połączyć. W ich życiu co jest obecne? Bezmiar zła i plugawość. Jest obecna w ich życiu. Tak? A jednocześnie co?
Nie jest zaszczepione słowo.
Jest w nich co?
Nie jest zaszczepione. Mają przyjąć. To znaczy zaszczepione.
Mają zaszczepione. No właśnie. Tak, trzeba czytać tekst dokładnie właśnie. Mają zaszczepione słowo, ale co?
Nie przyjęli go.
Nie przyjmują go z łagodnością. Czyli mają zaszczepione słowo.
Ogólnie chyba dużo mówią też.
Ale nie przyjmują go. Dlatego dalej jest wykład cały o tym, co to znaczy przejrzeć tak. się i odejść. Oni mają zaszczepione słowo.
Tak, mają.
Mają zaszczepione słowo, które należy przyjmować z łagodnością, a oni tego nie robią. I to jest problem. Czyli nie mówimy, że są to wierzący na niby, tylko są to wierzący. Oni mają zaszczepione słowo, ale nie są temu słowu posłuszni. Nie chcą go przyjąć. Bo je należy przyjąć z łagodnością. A oni przechodzą próby wiary, które są związane z tym, że pojawia się w nich gniew, agresja. Tego typu próby przechodzą. Co można o nich jeszcze powiedzieć, zobaczcie, z tego rozdziału?
Słuchaczami.
Są słuchaczami?
Są.
Są? Słuchają? Słuchają?
A nie wykonawcami.
Są słuchaczami. Problem polega na tym, że brakuje wypełnienia. Z czym mają jeszcze problem? Tu się pojawia już pierwszy sygnał.
Trochę z takim wywyższeniem.
Myślą, że są pobożni.
Jeśli ktoś wśród was sądzi, że jest pobożny.
Tak. I co dalej? Czyli z czym mają problem?
Z językiem jest mową.
Z mową mają problem.
Za dużo rozmawiają, za dużo gadają.
Ale uważają,
tak.
przynajmniej niektórzy, że
zobaczcie.
Są pobożni.
Zobaczcie, jak słabe mają rozeznanie duchowe. Jak słabe mają rozeznanie, jak należy postępować. To się wszystko zazębia. Nie wiedzą, skąd są te próby. Nie wiedzą, co z nimi zrobić. Tak? Nie wiedzą, jak się im przeciwstawić. Brakuje im mądrości, co z tym zrobić. I brną w tym. Siedzą w grzechu. I nie potrafią sobie z tym poradzić. Znają słowo, nie są w stanie tego zastosować w życiu. Czyli słowo znają. Ale tylko teoria pozostaje. Brakuje im Bożej mądrości. Bożej mądrości im brakuje. przejawem tym jest między innymi problemy z mową, z zachowaniem umiaru i powściągliwości w mowie. Dobrze. To co, czytamy jeszcze jeden rozdział i zrobimy sobie...
Tylko pobożność jest próżna.
Próżna.
Znaczy, nie ma tu troszkę sarkazmu.
Pusta, tak. Oj, tu nie jeden jest sarkazm. To jest nie jeden sarkazm.
To się okazało, że nie tylko Fabor potrafił tak trochę przejaskrawić pewne rzeczy.
Dawajcie, czytamy rozdział drugi i jeszcze spróbujemy analizę zrobić drugiego rozdziału i będziemy sobie króciutko podsumowywać.
Bracia moi, niech wiara naszego Pana Jezusa Chrystusa, Pana chwały będzie wolna od względu na osobę. Gdybym bowiem na wasze zgromadzenie przyszedł człowiek ze złotym pierścieniem i we wspaniałej szacie, przyszedłby też ubogi w męskim stroju, a wy zwrócicie oczy na tego, który ma wspaniałą szatę i powiecie: ty usiądź tu w zaszytym miejscu, do ubogiego zaś powiecie: ty stań tu lub usiądź tu u mego podnóżka. To czy nie czynicie różnicy między sobą, nie stajecie się sędziami o przewrotnych myślach? Posłuchajcie, moi umiłowani bracia, czyż Bóg nie wybrał obojgu tego świata, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa, które obiecał tym, którzy go miłują? Lecz wy wzgardziliście ubogim. Czyż to nie bogaci was uciskają i nie oni ciągają was do sądów?
Ciągną
was do sądów? Czyż oni nie bluźnią zaszczytnemu imieniu, od którego jesteście nazwani? A jeśli wypełniacie królewskie prawo zgodne z Pismem, będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego, dobrze czynicie. Lecz jeśli macie wzgląd na osobę, popełniacie grzech i jesteście osądzani przez prawo jako przestępcy. Kto bowiem przestrzega całego prawa, przekroczy jedno przekazanie, staje się winnym wszystkich. Bo ten, który powiedział: nie będziesz cudzołożył, powiedział też: nie będziesz zabijał. Jeżeli więc nie cudzołożysz, a zabijasz, jesteś przestępcą prawa. Tak mówcie, tak czyńcie, jak ci, którzy mają być sądzeni przez prawo wolności. Sąd bowiem bez miłosierdzia odbędzie się nad tym, który nie czynił miłosierdzia, a miłosierdzie chlubi się przeciwko sądowi. Jaki z tego pożytek, moi bracia, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? Gdyby brata albo siostra nie mieli co się ubrać i brakowałoby im codziennego pożywienia, a ktoś z was powiedziałby im: idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedźcie, a nie dalibyście im tego, czego potrzebuje ciało, jakiś z tego pożytek? Taka wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Lecz ktoś może powiedzieć: ty masz wiarę, ja mam uczynki. Pokaż mi swoją wiarę bez twoich uczynków, a ja ci pokażę swoją wiarę z moich uczynków. Ty wierzysz, że jest jeden Bóg? Dobrze czynisz. Demony także wierzą i drżą. Czy chcesz się przekonać, marny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Czy Abraham, nasz ojciec, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował Izaaka swego syna na ołtarzu? Widzisz, że wiara współdziałała z jego uczynkami i przez uczynki wiara stała się doskonała. I tak wypełniło się pismo, które mówi: uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość i został nazwany przyjacielem Boga. Widzicie więc, że człowiek został usprawiedliwiony z uczynków, a nie tylko z wiary. Podobnie nierządnica Rahab, czy nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła wysłanników i wypuściła ich inną drogą? Jak bowiem ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynku jest martwa. Uczynków jest martwa.
Usuwam sobie jeszcze raz.
A jeśli wypełniacie królewskie prawo zgodnie z Pismem, będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego, dobrze czynicie.
Jeszcze raz.
To samo.
Jak samego siebie.
A przeczytaj ciurkiem?
A dwa razy jak siebie samego. Mamy w głowach to już, jak no, siebie
tak,
samego.
Tak.
A co innego znaczy samego siebie?
Nie, to samo, tylko że czasami czytamy...
Mamy to w głowie.
Nawet tak.
Z tego bliźniego jak samego siebie.
Tak.
A nie ty jeden tak czytasz.
Przepraszam za to rozproszenie.
Tak, to jest ciekawe.
Okej, wracamy.
Dzięki, Darku. Słuchajcie, zaczynamy analizę tego rozdziału. Popatrzmy na fragment od 1 do 6. Cały fragment. I co o nim możemy powiedzieć?
Że zgromadzają się.
Bo mamy na początku: gdyby bowiem. tak? Zgromadzają się, tak? Zgromadzają się. Co dalej?
Są bogaci i biedni na tym zgromadzeniu.
Na tym zgromadzeniu są i bogaci, i biedni. Różni się pojawiają tam ludzie. Co dalej?
Czynią różnicę między sobą.
Z szóstego wprost zgardzili ubogi.
Czynią różnicę między sobą.
Czy patrzą na cielesność, na to co...
Status materialny.
Status.
Patrzą na majątek.
Wywyższają tego bogatego.
Tak.
Biednym pogardzają.
Tak. Bardzo dobrze. Bo zauważcie, że Jakub tutaj robi gdyby, tak, tak, jak gdyby teoretycznie, ale w szóstym wersecie mówi już wprost, lecz wy wzgardziliście ubogim. Więc Jakub już stwierdza fakt, że to, co on tutaj teoretycznie rozważa, ma miejsce u nich na ich spotkaniu. Tak. Wzgardzą biednymi. Stają się przez to kim?
Sędziami
ludzi. Czyli wchodzą w nie swoje kompetencje. Robią różnicę między osobami, bogatymi i biednymi. Są sędziami ludzi. Osądzają, kto jest ważny, a kto jest nieważny. Czyli wchodzą w kompetencje Boga. To jest poważny problem.
To ciekawe, bo jest napisane sędziami o przewrotnych myślach.
Tak? O przewrotnych myślach. Tak, czyli mają przewrotne myśli. Co dalej o nich widzimy? Robią, wywyższają bogatych, a jednocześnie co? Są przez nich uciskani. Co dalej? Co jeszcze o nich się dowiadujemy?
Że są nazywani poprzez zaszczytne imię, że są od zaszczytnego imienia nazywani.
Tak. Czyli wiadomo o nich, że są kim?
Wierzącymi.
Wierzącymi w Jezusa Chrystusa. Czyli, a Jezus Chrystus to Jahwe, Zbawiciel namaszczony. Czyli nie są tacy incognito, nie wiadomo kto to jest, ale wiadomo o nich, że są wierzącymi Pana Jezusa Chrystusa, Pana chwały. Co można powiedzieć o tej postawie, którą prezentują, jak Jakub ją nazywa? 2,9, zobaczcie.
Popełniają grzech.
Popełniają grzech. Grzeszą, przestępują prawo.
Mają wzgląd na osobę.
Tak, grzeszą. Grzeszą. Co dalej? Zobaczcie. 12-13 na przykład. Czym jest to robienie różnicy i poniżanie tego biednego?
Jest swego rodzaju sądem.
Tak, i czym jeszcze? Nieczynienie miłosierdzia. Są wśród nich tacy, którzy nie okazują miłosierdzia. Kto im okazał miłosierdzie?
Bóg.
Jacy są sami? Są wśród nich biedni też. A ci, którzy są też i biedni, nie okazują miłosierdzia innym biednym. Czyli są wśród nich tacy, którzy nie okazują miłosierdzia. Popatrzcie teraz jeszcze dalej, co o nich jeszcze możemy powiedzieć. No, 21 werset. Tak, mają ojca Abrahama, czyli tu jak gdyby jest kolejne potwierdzenie na to, że to jest faktycznie 12 pokoleń.
Ja bym tak? Jeszcze w 14.
Co jeszcze?
Zauważyła to, że mówią, że mają wiarę.
Dobrze, mówią, że mają wiarę. Okej, okay, to jest jak gdyby już i wcześniej wiadomo, bo 26 werset mówi, że jest pobożny. Mhm. Tak. No także tak. Oni mają o sobie dobre mniemanie. Tak. Ale z czym mają problem? Zobaczcie werset 26. I z kontekstu krótkiego, ale 26 werset. Tak, ale dokładnie chciałem, żebyście zobaczyli. Oni mają problem z uczynkami, to fakt. Ale z czego to wynika? Z brakiem zrozumienia zależności wiary i uczynku. Z brakiem zrozumienia. I to nie jest tylko ich problem. Na przestrzeni wieków ten problem się przewija cały czas. Oni nie mają rozeznania, jaka jest zależność. I teraz popatrzcie, podsumujmy sobie dwa rozdziały na razie. Mamy rozdział pierwszy i drugi. I chciałbym, żebyśmy już tutaj częściowo przynajmniej zobaczyli wnioski. Jakieś wnioski wyciągnęli z tego. Czyli tak, co możemy powiedzieć o adresatach w kwestii prób, doświadczeń?
Przechodzą
je, mają te doświadczenia, dotykają ich doświadczenia próby. Na jakiej płaszczyźnie na razie widać ich to dotyka? Jakie próby mają? No, jakie? Co, jakiego rodzaju to są próby? No?
Może właśnie związane z tym miłosierdziem.
Słucham?
Może właśnie to są próby związane z miłosierdziem, są chwiejni.
Okej, ale chciałbym, żebyśmy zobaczyli źródło tych prób. Co to są za próby?
Dobrze.
Bardzo dobrze.
Własna pożądliwość.
Tak, oni są kuszeni do złego. To jest ich próba. I oni co robią? Idą w to zło. Idą w to zło. Bo co myślą? Bóg nas kusi do złego. I zamiast się przeciwstawić złu, oni w nie, nie wchodzą. To jest problem. I wynika to z braku mądrości. Oni nie mają rozeznania, że jeśli mówią, że są wierzący, to mają się temu przeciwstawić, bo brakuje dobrych uczynków. Jest wiara, ale uczynków brak. Oni po prostu poddają się tej próbie. Poddają się temu, co się z nimi dzieje. Stąd ten cały wykład, nie? I pojawia się co? Co się pojawia? No, zaczynają się konkretne grzechy. Konkretne grzechy się zaczynają. Zaczyna się robienie między ludźmi różnicy między wierzącymi. Brak miłosierdzia. Brak panowania nad językiem się zaczyna. Gniew, brak łagodności. Wiem, co robić, ale tego nie robię.
Czynienie podziałów, stronniczość.
To się wszystko, zobaczcie, pojawia.
Ale każdy mówi, że jest pobożny.
Właśnie, bo nie rozumie, czym jest pobożność. Czyli oni mają gruby problem, słuchajcie. Nie można o nich powiedzieć, że są niewierzący, bo są wierzący, mają, Bóg ich zrodził, czyli suwerenna decyzja Boga. Nie możemy tego kwestionować. Natomiast oni mają poważny problem ze zrozumieniem, jak się zachować w sytuacji, kiedy jesteś kuszony do złego. Oni mają problem, bo oni w to wchodzą, zamiast się przed tym bronić. Zamiast się temu przeciwstawić, to oni ulegają temu. Tyle widać, jak gdyby z tych dwóch rozdziałów, prawda? Że to się nie pojawia znikąd. To się pojawia z niezrozumienia i z tego, że Jakub pisze tutaj, tak, że każdy jest kuszony przez własną pożądliwość. Każdy jest kuszony. Tylko co wy z tym zrobicie? Bo zobaczcie, cały wykład jest, żeby im to uświadomić. Teraz jak gdyby widać, jak będziecie czytali dalej, jak czytamy dalej, patrzcie, to teraz się jak gdyby ładnie klaruje to, dlaczego Jakub taki wykład robi. Co, oni tego nie wiedzą? No nie wiedzą. A ty wiesz? Ty zawsze wiesz, jak się zachować w takiej sytuacji?
No ja tak, przecież jestem pobożny.
No właśnie. Więc widzicie, to jest bardzo ważne, żeby dogłębnie zrozumieć kwestię i umieć się w niej odnaleźć potem i się jej przeciwstawić. Bo zło przybiera różne formy. Bardziej jawne bądź mniej jawne. Tak? Ona może być mocno ukryta, ale ona wciąż jest. a tylko kwestia czasu, kiedy znajdzie ujście na zewnątrz. To jest tylko kwestia czasu.
I co gorsze, to ich nie zasmuca, nie mają sumienia ich.
Tak, dalej mamy to zapisane, ale to wciąż wynika z niewiedzy. Rozumiecie? Niczym nieusprawiedliwionej. To nie jest usprawiedliwienie dla nich. Ale to wynika z niezrozumienia fundamentalnych rzeczy. Więc na dziś, słuchajcie, kończymy. Myślę, że już i tak sporo widać. Też łatwiej teraz zauważyć, że Jakub rozumie problem, potrafi go wytłumaczyć, tak? I widać jego dojrzałość i ich brak dojrzałości. Jego pokorę i ich brak pokory. Prawda? Czyli taki kontrast powstaje między nauczycielem a adresatami. Nie? Jak będziecie dalej, to też zwracajcie na to uwagę dokładnie. I tutaj nawet nie trzeba interpretować. Wiele rzeczy jest wprost nazwanych z ich grzechów, ale teraz pamiętajcie, że jak gdyby źródło całego problemu jest na początku. Jakub już na początku mówi, z czego to wynika. Brak Bożej mądrości. Oni są pełni tej mądrości stąd, ale z góry tej mądrości im brakuje. Oni się kierują nie tą mądrością.
Myśleć, że Luther i nie tylko on, może nie odrzucili, ale stawiali list na Kuby Jakuba na samym końcu, jako tak nie do końca pewny, bo sprzeczny z listami Pawła. No a on poruszał ich problem.
Tak. Jak będziecie dalej wynotowywać, to tak na spokojnie sobie, bez pośpiechu, ale warto. Kto będzie miał czas i jeszcze będzie miał możliwość, to jeszcze o Bogu możecie sobie wynotować.